Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia, ale także kandydat na kolejną kadencję. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pan tak chyba lubi w drugich turach.
No tak chyba mam przeznaczone.
Dla tych, którzy nie wiedzą, w 2018, kiedy pan Łukasz został prezydentem, to także to zostało nim w drugiej turze, w pierwszym mając podobny wynik do tego, który osiągnął w pierwszej turze w tych wyborach. W niedzielę zobaczymy, czy powtórzy, czy zmieni wynik do tego, który był 5 lat temu. Spotykamy się też, żeby porozmawiać o tym, co w Zawierciu się dzieje, bo w Zawierciu jak bumerang wraca temat kopalni. To jest coś, czym mieszkańcy Zawiercia żyją, jeżeli dobrze wiem, bo i organizują się w ramach protestu, ale czy to jest coś, o co pytają też w trakcie kampanii wyborczej kandydatów?
Tak, to jest, no ja od początku protestowałem przeciwko budowie kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu, bo taka jest też wola mieszkańców. Ja zawsze w zgodzie z mieszkańcami działam i tutaj no, wyraźnie było powiedziane jednoznacznie, że wszyscy są przeciwni. I tak od, jak pamiętam, od 2010 roku, kiedy została przyznana koncesja, mieszkańcy byli i są w szoku, że ktoś zdecydował, żeby tą koncesję na poszukiwania i później wydobycie udzielić. Dlatego no, ja nie pozwolę, aby taka kopalnia powstała w Zawierciu, bo to jest ze szkodą przede wszystkim dla środowiska. Wiemy, co się dzieje w pobliżu, tam w okolicach Trzebini, gdzie taka kopalnia funkcjonowała. A my się najbardziej obawiamy tutaj, że wody, które są pod powierzchnią, pod Zawierciem, znikną, odpłyną gdzieś i to będzie już nieodwracalne dla środowiska. I dla firm, które funkcjonują w Zawierciu, powiem tutaj o CMC, która korzysta z tej wody i tak naprawdę miasto no, utrzymuje się z tej pracy, z funkcjonowania tej firmy, ponieważ wielu Zawiercian tam pracuje.
Przedłużenie tej koncesji było, zdaje się, we wrześniu 2022 roku. Ono jest na 5 lat, tak?
Tak, natomiast no, może być przedłużana w nieskończoność, a nam zależy, żeby ten temat definitywnie zakończyć, żebyśmy mieli tą pewność, że kopalnia nie powstanie.
Jak można zatrzymać ten proces? Czy to, że na przykład zmieniła się władza w Ministerstwie Środowiska i Klimatu, jest jakimś możliwością na to, żeby coś zmienić?
Oczywiście apelowaliśmy zaraz po zmianie rządu w tym temacie. Natomiast pamiętamy też, że no, to, no, rząd Platformy Obywatelskiej właśnie przyznał tę koncesję. Dlatego z takim niepokojem przyglądamy się całej tej sytuacji.
Ale kiedy patrzę na kandydatkę, to ona też zdaje się protestować przeciwko kopalni.
Tak jakoś niechętnie, no, powiedziałbym, bo była w rządzie Platformy Obywatelskiej. Też była posłanką. W ostatnim czasie pokazała się z torbą, że protestuje przeciwko kopalni, natomiast w pierwszym wersji programu w ogóle ten temat u niej się nie pojawił. I obawiamy się, że to jest też jakieś takie działanie na szerszą skalę.
Czy tutaj macie jakichś sojuszników, czy to jest tylko protest samorządowców z Zawiercia, czy Poręba, Łazy, Ogrodzieniec, tamte tereny też jakoś są
tak,
zainteresowane tym?
Poręba, Łazy również wspólnie protestujemy z Ogrodzieńcem. No jest to teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej o ogromnych walorach przyrodniczych i środowiskowych i nie chcemy, żeby ten teren zmienił swój wygląd.
Czy to była jakaś taka mobilizacja do tego, między innymi ta sprawa, żeby wystartować pod takim, nie dość, że pod własnym szyldem, ale tak dość szeroko jak na prezydenta miasta, to także listy do powiatu, do gminy pod nazwą Ruchu Konarskiego. No przyznam się, że jak się jechało przez te miasta, no to takie było to zauważalne i ciekawe, że
Jest.
prezydent robi coś, co nazywa się ruchem. To co, trochę jakby partia.
No może nie partia, ruch raczej samorządowy, który jednoczy ludzi we wspólnej sprawie lokalnej. Walczymy o naszą małą ojczyznę, a też mamy poczucie, że partie polityczne no, kierujące się swoim partyjnym interesem i partią i swoich członków, no, coraz bardziej wchodzą w samorządy i ja rozumiem na szczeblu wojewódzkim, gdzie to jest no, trudno zorganizować środowisko, które zbierze mandaty do województwa. Natomiast na poziomie powiatów, gmin, gdzie mieszkańcy wiedzą, gdzie, co jest dla nich najlepsze, no, pojawienie się partii może zaburzać ten obraz. I tutaj też mam takie poczucie, że w Zawierciu mocno zostało zaburzone, ponieważ osoby, które no, nie, nieznane, nie działające wcześniej na rzecz mieszkańców, no, pojawiły się na listach i zostały wybrane.
Czy rozmawialiście z inwestorem? Z tego, co czytamy w jakichś doniesieniach prasowych i komunikatach prasowych tej kanadyjskiej spółki, to są informacje o tym, że oni mają nową technologię wydobywania, która nie będzie zagrażać środowisku.
Powiedziałbym tak, że pewnie cały czas świat się rozwija i postęp jest. Tylko obawiamy się, że i tak to wydobycie będzie z uszczerbkiem dla środowiska, szczególnie jeżeli chodzi o wodę. I nie chcemy tutaj, żeby pustynia błędowska się coraz bardziej rozszerzała też na teren jurajski.
Co było w tym piśmie, które wysłał pan do ministerstwa?
No, informacja o tym, że my nadal tutaj jesteśmy przeciwni i czekamy na decyzję rządów. Tamten rząd przez moment wycofał koncesję, jedną z koncesji. Natomiast no, to też było takie działanie no, popierane przez samorządowców i samorządowcy do tego doprowadzili.
Jeżeli kopalnia by powstała, to na ile lat?
Te złoża też trudno nam powiedzieć, bo są różne ekspertyzy. W jakim czasie zostaną wydobyte? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, no ale zakładam, że to będzie około funkcjonowanie tej kopalni około 10-20 lat. I później zostaniemy po prostu z degradacją środowiskową, która nie będzie do odtworzenia w ciągu tak krótkiego czasu.
Pewnie jakbyśmy przejrzeli komentarze, to złośliwi by mówili, że jeżeli nie kopalnia, nie jakiś nowy przemysł, no to nie będzie w Zawierciu pracy.
Jak będzie kopalnia, to nie będzie innych zakładów. I to jest, no, mamy taką informację od Stowarzyszenia Stop Kopalni, która rozmawia między innymi z CMC, że to w tym momencie działalność tej huty będzie nieopłacalna. Ale oprócz tego też się staramy pozyskiwać nowych inwestorów, którzy pojawiają się w Zawierciu.
Co było, jeszcze trochę wracając do tej kadencji, która się kończy, co było największym wyzwaniem dla prezydenta Zawiercia?
To były trudne czasy. No, ze względu na wojnę, pandemię, kryzys energetyczny. Największym wyzwaniem myślę, że było ustawienie funkcjonowania miasta w taki sposób, żeby nie poddawało się żadnym zagrożeniem. Żeby było odporne na różne sytuacje zewnętrzne. I to przede wszystkim chodzi o szkolenie i przygotowanie kadr, które bo myślę, że w tej chwili są przygotowane na różne sytuacje i mierzenie się z problemami, które mogą nas jeszcze czekać, też związane z klimatem. Ale tak naprawdę to ciężka praca nad pozyskiwaniem środków. W tej kadencji pozyskaliśmy około 230 milionów złotych. To nie zdarzyło się nigdy wcześniej. I odpowiednie wykorzystanie na rozwój tych środków. Przygotowaliśmy kilka strategicznych planów. Plan rozwoju lokalnego, plan rewitalizacji i strategię rozwoju miasta, które cały czas monitorujemy i wdrażamy. I mam nadzieję, że widać tego efekty.
A co z niebezpiecznymi odpadami? Bo zdaje się, Zawiercie to jest jednym z tych miast, w których ten problem się pojawił.
No tak.
Bo nie chyba na taką skalę jak w Mysłowicach czy w Bytomiu, ale...
W wielu miastach no, przez, myślę, że takie zaniedbania prawne pojawiły się odpady, składowiska odpadów niebezpiecznych, które przyjechały nie wiadomo skąd i tak naprawdę nie ma odpowiedzialnych za to. Całą odpowiedzialność rząd przerzucił na samorząd. A często koszty są utylizacji tych odpadów takie, że no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami, choć no, dam tutaj przykład. W Zawierciu na terenach Skarbu Państwa, który, gdzie był syndyk upadłej przędzalni, wyceniamy na około 100 milionów usunięcie tych odpadów, a budżet miasta roczny to jest 300 milionów, prawie 300. Więc na pewno nie jest nas stać, żebyśmy to usunęli. Każdy manewr w budżecie, powiedzmy, nawet dotyczący 5-10 milionów, jest ze szkodą na inne zaplanowane inwestycje, czy też na działania, do których jesteśmy zobligowani, na przykład edukacja.
Ktoś dzwonił w tej sprawie, ale pamiętam, że Platforma Obywatelska przed wyborami parlamentarnymi temat śmieci bardzo
no tak,
głośno podnosiła.
Tak, no, podnosiła ten temat, ale też zwracając uwagę, że to samorządy powinny rozwiązać ten problem, a jednak uważam, że powinna być specjalna jednostka rządowa, która zajmowałaby się ściganiem wszelkich przestępstw środowiskowych i też usuwaniem tych zagrożeń. No, ja tutaj też miałem taki problem, że moja kontrkandydatka była pani poseł po utracie mandatu, no, chciała wrócić do urzędu. No, chciał wrócić na stanowisko zastępcy prezydenta, a ja jej zaproponowałem, aby zajęła się właśnie taką trudną sprawą, jak usunięcie tych odpadów. Dostałaby stanowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i konkretnie do tych spraw odpadów niebezpiecznych. No niestety nie podjęła się tego, nie przychodziła do pracy i zażądała odszkodowania za ten czas.
Kiedy patrzę na rozkład mandatów, to zdaje się, będzie potrzebna jakaś koalicja.
To bez wątpienia. Ja rozmawiam z każdym, kto tylko chce działać na rzecz miasta. Jeżeli ktoś chce działać na rzecz swojego interesu, czy też partyjnego, to myślę, że będzie trudniej się porozumieć.
Czy samorządowcy, też patrząc po tych wyborach parlamentarnych, wielu samorządowców do parlamentu poszło albo próbował iść. Czy to jest jakaś droga na to, żeby właśnie trochę zmienić perspektywę parlamentu i nadać tam więcej perspektywy samorządów, czy jednak ci samorządowcy, którzy dostają się do parlamentu, to bardzo szybko zapominają o tym, jak rządziło się miastami?
Przed wyborami miałem taką nadzieję, że jednak ci samorządowcy, którzy dostaną się do Sejmu, będą działali na rzecz samorządów, ale z tej perspektywy już półrocznej tak widzę, że idzie to bardzo trudno i bardzo słabo. Samorządowcy, niezależnie z jakiej organizacji dostali się, czy też z Koalicji Obywatelskiej, czy z Trzeciej Drogi, czy też z Lewicy, widzę, że mają bardzo trudno. Mają bardzo trudno, bo schemat funkcjonowania partii w Sejmie no, znacząco ogranicza ich możliwości. Jak mam, czasami rozmawiam z byłymi burmistrzami, sekretarzami różnych jednostek samorządu terytorialnego, to mam takie poczucie, że nie tyle brakuje już im chęci i tej pary wewnętrznej, bo to mają, Tylko, że brakuje im możliwości poruszania się w tym systemie, który jest w Sejmie dosyć skostniały i te zależności trudno jest tam rozerwać.
To na koniec może spróbujmy zabawić się w proroków. Jeżeli spotkamy się za 5 lat, jeżeli będzie dane panu wygrać wybory w niedzielę, to jaki jest jeden punkt programu, o który powinienem zapytać za te 5 lat, czy na pewno został zrealizowany?
Może tak, niezależnie jak się to potoczy, to ja nie mam zamiaru nigdzie z Zawiercia wyjeżdżać. To jest moje miasto, które mam, wszyscy tak mówią, w sercu, a u mnie jest, no, jest moim życiem. I takich programów, które chciałbym, jest jeden zasadniczy program, który chciałbym zrealizować, nad którym pracuję już od 5 lat. To jest czyste powietrze. Czyste powietrze, które chciałbym, żeby w mieście było wszędzie, bo mamy problem ze smogiem. Systematycznie wymienialiśmy źródła ciepła, około 1000 instalacji w tej kadencji powstało. I też termomodernizujemy i zmieniamy źródła ciepła w mieszkaniach komunalnych. W tej chwili to było około 13 budynków. Pozostało nam jeszcze bardzo dużo do wymiany takich mieszkań z takimi piecami. Będę działał tak, żeby przede wszystkim dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, która rozwija się w mieście, żeby to powietrze było czyste i zdrowe i wszyscy nie mieli problemów zdrowotnych. Bo dziś, jak w zimie chcemy pobiegać po mieście, to jest to trochę trudne.
Łukasz Konarski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.